Przystanek Życie.
Anna Raczyńska, witam Państwa w programie. Witam również pana Marcina Kowalskiego, dyrektora Teatru Polskiego w Poznaniu, który jest naszym gościem.
Dzień dobry, witam Państwa serdecznie.
Panie dyrektorze, ma pan bardzo ciekawy życiorys.
No, myślę, że rzeczywiście jest niespodziewany i zaskakujący, może dla innych, ale przede wszystkim chyba dla mnie, bo moja historia i związek z teatrem jest no, nieoczywisty.
Nieoczywisty, aczkolwiek już wieloletni. Ale proszę powiedzieć, to był nagły zwrot, to była jakaś rewolucja, czy raczej ewolucja? Dojrzewał pan powoli do tego, żeby od ekonomii, bo tutaj musimy słuchaczom powiedzieć, że pracował pan w katedrze mikroekonomii w Poznaniu, zajmował się pan prognozowaniem, bezpośrednimi inwestycjami zagranicznymi. Nie wspomnę o współpracy z różnymi instytucjami, ale ta Krajowa Izba Biegłych Rewidentów, to po prostu z teatrem według mnie ma niewiele wspólnego. Ale może się mylę.
Rzeczywiście chyba ma niewiele wspólnego i odnosząc się do pani pytania i do pani słów, czy to była ewolucja, czy to była rewolucja, to mam poczucie, że ewidentnie w moim przypadku to jednak jest przypadek rewolucyjny. Bo myślę, że mój związek z teatrem nie był zaplanowany. To była chwila, w której musiałem podjąć pewne decyzje, które zasadniczo nie myślałem, że tak kolosalnie wpłyną na moje życie.
Ale to musiał być jakiś impuls.
Znaczy ja powiem pani tak, że to w tym przypadku rzeczywiście czasami w życiu człowieka rządzi przede wszystkim przypadek. I tak myślę, że było również w mojej sytuacji, bo moje plany zawodowe były rzeczywiście związane z wtedy jeszcze Akademią Ekonomiczną, obecnie Uniwersytetem Ekonomicznym. Miałem być może przed sobą karierę akademika i niejako temu się poświęcałem. Natomiast przypadek zdecydował, że poproszono mnie o sprawdzenie, czy mogę pomóc wtedy nowym dyrektorom Teatru Polskiego w Poznaniu w przeprowadzaniu pewnej reorganizacji. I zasadniczo powiem szczerze, że nie byłem przekonany, że zostanę wybrany do tej współpracy, bo proces rekrutacyjny przeprowadzał wtedy pan Michał Sikorski, wtedy dyrektor finansowy bodajże Tygodnika Wprost, który był zaprzyjaźniony z dyrektorami. Z nim miałem kilka rozmów, o których sobie rozmawialiśmy, co mnie czeka ewentualnie, albo jakie są zadania, które mogą przede mną być postawione. I już pierwszą fazę tych rekrutacji przeszedłem, co było dla mnie miłym zaskoczeniem. No i potem przyszedł czas na spotkanie się z dyrektorami teatru. Powiem szczerze, że moje wyobrażenie jako osoby, która nigdy nie była tak bardzo blisko związana z teatrem, było dosyć klasyczne. Czyli, że mówimy, dyrektor teatru to osoba, która ma 50-60 lat. No ja natomiast po wejściu do gabinetu dyrektora zobaczyłem dwie młode osoby, które generalnie rzecz biorąc były ode mnie starsze o jakieś 10 lat. Mówię o Pawle Włodzińskim, Pawle Łysaku. Gdzie przeprowadziliśmy w sumie bardzo dziwną i bardzo krótką rozmowę, bo zasadniczo ona się sprowadzała de facto do tego, czego ja nie mogę robić. I to ze względu właśnie na moje zajętości związane z uczelnią i z innymi uczelniami, choćby z Krajową Biegłą, z Izbą Biegłych Rewidentów. I zasadniczo w moim odczuciu to była rozmowa, której pewnie bym siebie nie przyjął albo siebie nie wybrał. Natomiast myślę, że pewna komunikacja i pewna więź, która na tej rozmowie została nawiązana, no, spowodowała to, że oni mnie zaprosili do tej współpracy.
Ja znam pana Pawła Łysaka, on jest bardzo... On jest właśnie nieoczywisty i tak. On jest przekorny. I coś musiało tam takiego zaiskrzyć. Chociaż powiem panu, że gdybyśmy się tak uparli bardzo, to moglibyśmy powiedzieć, że żyjemy w systemie naczyń połączonych, więc wszystko jakoś się tam wiąże. I gdybym ja tak miała oceniać z boku, to powiedziałabym, no jakiś dobry prognostyk, ekonomista może zarządzać teatrem, bo przecież nikt nie powiedział, że dyrektorem teatru ma być teatrolog.
Nie, oczywiście, że tak są. Zresztą nawet w Polsce są przypadki, gdzie rzeczywiście ten model zarządzania teatrem jest, no, jest różny. Tak? W większości przypadków rzeczywiście jest tak, że dyrektorem naczelnym i artystycznym w tym momencie jest osoba związana z teatrem. Czy to są aktorzy, czy reżyserzy, czy rzeczywiście osoby z wykształceniem bliskim teatrowi. A do pomocy mają niejako jako swoich zastępców, czy w współpracowników, osoby, które próbują ogarnąć ten organizm i jakoś nim zarządzać. Ale też są takie modele, które rzeczywiście podobne do tego, który obecnie mamy w Teatrze Polskim, gdzie rzeczywiście na czele stoi dyrektor taki, no bardziej powiedzmy, no niektórzy mówią, że to jest dyrektor administracyjny, a jako swojego zastępcę ma dyrektora artystycznego, który odpowiada za program artystyczny. I tak to jest w naszym przypadku. Ale takie przypadki są również w Warszawie, w Wałbrzychu, które się przez wiele lat sprawdza.
Tak. To zresztą w wielu instytucjach. Tak, to jest. Podobnie w szpitalach. Nie wszyscy dyrektorzy są lekarzami. Ale no, siłą rzeczy musi mieć pan teraz jakąś koncepcję teatru, bo zarządzać czymś, czego się nie zdefiniowało, nie można. Więc jak pan rozumie i definiuje teatr po tej rewolucji, którą pan już ma ze sobą? Przetoczyła się przez pana życie.
Ja powiem pani tak, że w ogóle zdefiniować teatr jest niezwykle trudno, bo mam poczucie takie, że dla każdej osoby i dla każdego człowieka teatr jest zupełnie czymś innym. I myślę, że jak patrzymy na próbę definicji teatru, to możemy spotkać różne definicje i to zależy de facto od osoby, która to formułuje, która próbuje to w jakikolwiek sposób skwantyfikować.
A jest jakaś taka, pod którą by się pan podpisał, albo może uzupełnił, skorygował, ale jednak bliska, najbliższa.
Ja powiem pani tak, że się zastanawiałem nad tym, czym jest teatr. Nawet nie tylko dla mnie, ale ogólnie, czym jest teatr dla nas wszystkich. I myślę, że taką najbliższą memu sercu definicją są w sumie słowa klasyka, no i chyba jednego z największych twórców wszechczasów, czyli Szekspira, który w swojej komedii trochę odwrócił definicję teatru, bo powiedział, że świat jest teatrem, aktorami są ludzie, którzy się pojawiają i znikają. I myślę, że to jest taka definicja, która jest najszersza w moim odczuciu i którą się w pełni identyfikuje.
Ale muszę powiedzieć, że to nie jest... Nie jest pan odosobniony. To chyba na początku lat 60., na przełomie lat 50. i 60., potem był wznawiany, stąd wiem, bo można było kupić esej Irwina Goffmana, który napisał Człowiek w teatrze życia codziennego. I to jest właśnie taka bardzo oczywista analogia między teatrem a życiem, bo my wszyscy wybieramy jakieś role. Czasem gramy główną, czasem drugorzędną. Kreujemy swoje ja, czasem manipulujemy ludźmi, no w każdym razie wyrażamy emocje i jest coś na rzeczy, więc to, co pan mówi, ta szekspirowska koncepcja, ona się w różnych sekwencjach odkrywa, prawda?
To jest oczywiście prawda i ja myślę, że to jest w ogóle taka, to jest w sumie też magia teatru, że my nawet nie do końca sobie zdajemy sprawę i to tak podświadomie sami uczestniczymy w takim teatrze, bo myślę, że tak jak pani powiedziała, całe życie nasze jest pewnego rodzaju teatrem, bo my odgrywamy pewne role i to nawet takie role, które każdego dnia się de facto zmieniają, bo choćby przychodząc do swojego miejsca pracy odgrywamy pewną rolę pracownika, czy dyrektora, czy aktora, czy kogokolwiek innego. Natomiast wracając do domu, przyjmujemy już inną rolę. I zarówno się zmienia nasza rola w życiu, jak i otoczenie, czyli w pewnym sensie tak przekładając na język teatralny, możemy powiedzieć, że pewna scenografia albo kontekst, w którym się pojawiamy. Także rzeczywiście te rozważania, które już bardziej wykwalifikowane osoby i filozofowie, i teatrolodzy, i humaniści robią, to rzeczywiście to jest próba niejako przekształcenia i uzupełnienia definicji teatru w obszarze, który jest ich przedmiotem zainteresowania. Dla mnie pewnym sytuacją, która dała mi do myślenia, że właśnie pojęcie teatru jest bardzo szerokie, to jest to, że wybitny znawca teatru, pani profesor Dobrochna Ratajczakowa powiedziała, że ona obserwowała nawet teatr w kontekście meczów piłkarskich, w kontekście sytuacji, w których była relacja między katem a ofiarą, czyli w czasie rewolucji francuskiej. To są wszystko rzeczywiście sytuacje, w których się tworzy teatr. I z ciekawostek nawet przeczytałem gdzieś informację o tym, że w katedrze pani profesor powstały właśnie dwie prace magisterskie na temat właśnie zachowań teatralnych na meczach piłkarskich, co dla mnie było dosyć dużym zaskoczeniem. Także teatr jest wszędzie.
Teatr jest wszędzie. No, na sali sądowej przecież jest podział ról. Jest jest, są wyznaczone także takie sekwencje czasowe. Ale jeśli pan odwołał się do Szekspira, no to ten teatr wcale nie jest taki przypadkowy, bo jeżeli wchodzi pan w pewnym momencie do instytucji, która opiera się na Szekspirze, to znaczy, że ona, że pan ją poznał, że pan, a przynajmniej już w tej chwili jest ona dla pana istotna. Ta rola, rola teatru zapisana na kartkach dramatów Szekspira.
Oczywiście jest tak. My przystępując do konkursu i niejako już w momencie, w którym spotkaliśmy się z Maćkiem Nowakiem, moim zastępcą do spraw artystycznych, gdzie rozmawialiśmy o tym, czy jesteśmy w stanie wspólnie prowadzić tę instytucję. Bardzo ważną rolę odgrywała właśnie historia, czyli też odniesienie się do takich tuz, jaką jest choćby Szekspir. I myślę, że w naszej koncepcji i w naszej wizji prowadzenia teatru to, co mi urzekło w tym, co Maciek zaproponował, było właśnie to, że my musimy się opierać na historii, bo teatr bez historii po prostu nie istnieje. A szczególnie Teatr Polski w Poznaniu, który ma bogatą historię i którą trzeba po prostu przypomnieć i o której trzeba cały czas mówić. Oczywiście też przede wszystkim w kontekście współczesności te powiązania muszą być, bo bez tego się teraz nie, no, myślę, że teatr po prostu by nie istniał, gdyby się nie odnosił do swoich korzeni.
Tak, ale przy okazji teatr też przypomina nam, że nasze emocje są nieśmiertelne, że praktycznie rzecz biorąc wędrują z człowiekiem przez wieki i nic, co się wydarza po drodze, nie jest w stanie zmienić takich emocji podstawowych, jak miłość, zazdrość, jak agresja i to wszystko, co dostrzegamy i z czym, czego doświadczamy czasem w życiu.
Oczywiście, że tak. To jest tak, że teatr ogólnie jest takim bardzo sprytnym i bardzo, bardzo wrażliwym narzędziem takiej szeroko pojętej analizy, w której możemy sobie studiować nasze życie. I to jest niezwykle ważna rzecz w teatrze i to też jest piękno tego teatru, że możemy mówić o wszystkich rzeczach, że zarówno o tych miłych, przyjemnych, które kojarzą nam się właśnie z takimi uczuciami jak miłość, wzajemność, wspólnota, ale też o rzeczach, które nas bolą.
Teraz dotknął pan definicji, którą przytoczył kiedyś Grzegorz Jarzyna, który mówił, że teatr to jest niewielka grupa ludzi, zamyka się w pomieszczeniu i tam w jakimś sensie robi kalkę z rzeczywistości, odtwarza zachowania innych ludzi, odtwarza zachowania swoje, ale robi to po to, żeby odnaleźć coś innego. I teraz właśnie pytanie. Ja przytoczę też może Witkiewicza z Bzika Tropikalnego. Jego bohater mówi tak. Jest we mnie dwóch ludzi, którzy walczą o tego trzeciego. I ja chcę być tym trzecim.
To jest piękna metafora, bo tak jak powiedziałem na początku, teatr dla każdego jest zupełnie czymś innym. Myślę, że w próbie określenia teatru, jaką funkcję pełni, jaką rolę, to zasadniczo każdy, możemy spotkać różne definicje i zwracanie uwagi na różne aspekty, ale w sumie cały czas tego samego, czyli naszego życia i naszych relacji społecznych. I rzeczywiście tak jak w przypadku reżyserów czy aktorów, oni na pewno będą zwracali uwagę właśnie na aspekt swojej pracy i tego, co się dzieje w trakcie produkcji czy powstawania spektaklu teatralnego, tak w innych przypadkach będzie odniesienie do tego, że z tym się całkowicie zgadzam, że teatr to przede wszystkim ludzie. Bo to nie jest tylko budynek oczywiście, ale przede wszystkim to jest społeczność, to są relacje
między Ale pan mówi teraz o zespole?
Tu
o
również,
teatrze
tak.
Jako, bo mówiliśmy o teatrze jako miejscu, gdzie odtwarzamy emocje, zapisane oczywiście w dramatach znakomitych twórców. Natomiast teraz mówimy także o zespole.
Tak. Również, no bo powiem pani tak, że mniej więcej od 2 lat z dużą ciekawością obserwuję i czytam informacje, które się pokazują na takim profilu facebookowym założonym jako Zbyszek Dramat, gdzie osoba wysyła pytania właśnie do różnych ludzi z branży teatralnej, czy związanych z teatrem, z takim krótkim pytaniem. Teatr dla mnie to. I jest swoboda wypowiedzi i pojawiają się różne rzeczy i różne informacje. I zasadniczo, począwszy od takich prostych określeń, jak na przykład praca, jak miejsce, w którym jest wolność, to również pojawiają się takie bardziej szerokie pojęcia tego teatru, które widać, że to są tworzone właśnie przez osoby, przez twórców, realizatorów, którzy poprzez teatr potrafią się realizować i potrafią prowadzić dyskurs z publicznością, czyli z nami.
No tak, bo teatr jest pulsem współczesności, o czym świadczy chociażby historia. Wystarczy przypomnieć Dejmka i wystawienie Dziadów.
Tak jest.
Że to się stało pewnym impulsem do zmiany naszej historii w dużej mierze.
Tak, ja myślę, że to powinna być podstawowa funkcja teatru, bo teatr musi być impulsem, czyli teatr z samej natury rzeczy jest taką formą sztuki, która powinna reagować na to, co się dzieje w rzeczywistości.
Czyli też dawać, inicjuje coś, tak, ale równocześnie zapisuje.
Tak jest. To pięknie powiedziane, tak. Także pod tymi słowami mogę się oczywiście jak najbardziej podpisać. Natomiast w tych wszystkich wypowiedziach właśnie to, co było dla mnie piękne i szczere, to właśnie to, że teatr to ludzie. Bo to jest bardzo szerokie pojęcie i to też pokazuje, że to jest tak pani powiedziała, pewien system naczyń powiązanych, czy też pewna społeczność.
To wróćmy do tej społeczności. Jak pan, na jakiej koncepcji pan opiera regulowanie zespołem? Myślę tutaj o wyborze reżyserów, myślę o repertuarze, ale myślę też o pewnej wolności, którą twórca powinien mieć.
Czyli to jest tak, jak powiedziałem na początku, no, zasadniczo Teatr Polski w Poznaniu tworzymy wspólnie z Maćkiem Nowakiem. Śmiejemy się, że to jest najbardziej polski z polskich teatrów, no bo w dodatku prowadzi go Nowak i Kowalski, także najbardziej popularne nazwiska chyba w Polsce.
Jeszcze Wiśniewskiego gdzieś tam brakuje, ale może zatrudnić trzeba Wiśniewskiego w księgowości.
Mamy jednego aktora, z którym stale współpracujemy, to jest Mateusz Wiśniewski, także rzeczywiście reprezentacja jest pewnie w tym momencie kompletna. I to jest to, co powiedziałem, że dla mnie teatr to jest wolność, w związku z czym ja też mogę powiedzieć z pełną odpowiedzialnością, że jeśli chodzi o warstwę artystyczną, daje dużą wolność Maćkowi, który jest odpowiedzialny za kreowanie naszego wizerunku i za dobór reżyserów i za dobór sztuk, które u nas powstają. Natomiast ja to również doceniam w jego podejściu do pracy, że on jest zwolennikiem wolności i piewcą wolności, w związku z czym to nie jest sytuacja taka, w której on jako tak autorytarnie narzuca swoje wybory. Zawsze planowane premiery czy planowane produkcje są w oparciu o rozmowy z reżyserami, których chce zaprosić do współpracy. I w wyniku tych rozmów powstaje jakaś wspólna idea, którą potem staramy się realizować. Natomiast naszym zamierzeniem i naszym celem było zawsze to, że oprócz nazwisk reżyserów, które już są znane w polskim teatrze, które już mają doświadczenie i które mają swoją renomę, bardzo duży nacisk kładziemy na młodych, jeszcze nierozpoznanych twórców. I myślę, że to jest też ważna rzecz, którą ustaliliśmy sobie z Maćkiem na początku naszej kadencji, że naszą powinnością wobec ogólnie teatru jest to, żeby właśnie szukać nowych rzeczy. I Maciek w tym zakresie ma no, niespotykane doświadczenie, bo jego doświadczenie z Teatru Wybrzeże, czy też sam fakt, że powołał do życia Instytut Teatralny, pokazuje to, że...
Kiedyś był redaktorem naczelnym Gońca Teatralnego.
Tak jest, Gońca Teatralnego, redaktorem działu Kultura w Gazecie Wyborczej. Także rzeczywiście w tym zakresie jest jak najbardziej kompetentną osobą i ma pełne moje zaufanie. Również już jako dykteryjka opowiada się jego magiczny zeszyt, chyba notatnik, który był nawet chyba z motywem Gwiezdnych Wojen, gdzie właśnie zapisywał zarówno potencjalnych młodych reżyserów, czyli nadzieje polskiego teatru, jak i również aktorów, którzy kończyli szkoły aktorskie, czy byli na ostatnich latach. I to wykorzystujemy, staramy się to wykorzystać.
Zaproponował pan nam i przede wszystkim słuchaczom utwór U2 New Year's tej. Proszę powiedzieć mi, co to za noworoczna wiadomość o tej porze roku? Wielkanoc się zbliża.
To jest tak, że no to jest moja dawna młodzieńcza miłość, jeśli chodzi o ten zespół. Kojarzy mi się z tym właśnie moje lata późnej podstawówki, nawet liceum. Natomiast ten utwór jest dla mnie bardzo ważny, istotny z tego względu, ze względu na historię jego powstania. Bo utwór ten powstał jako też w hołdzie wydarzeniom, które miały miejsce notabene w Polsce.
W Polsce, czyli stan wojenny.
Stan wojenny tak, i tak. Ruch społeczny, wspólnota, która wtedy powstała, czyli powstanie solidarnościowe.
Zrobiłam taki test z historii, czy pan to pamięta, bo ja doskonale pamiętam ten utwór właśnie z takim kontekstem, jaki pan przypomniał. Posłuchajmy.
Przystanek życie.
Przypominam, że naszym gościem i państwa oczywiście jest pan Marcin Kowalski, dyrektor Teatru Polskiego w Poznaniu. Panie dyrektorze, mówiliśmy wcześniej o tym, że teatr może być zarówno odtworzeniem historii, może być zapisem takich nieśmiertelnych emocji, które towarzyszą ludziom od początku istnienia, ale może być też pulsem współczesności. Mówiliśmy o Dejmku. Ja się panu do czegoś przyznam. My się widzimy dzisiaj, ale ja myśl o tym, żeby spotkać się z panem, ona się pojawiła w momencie, kiedy wybuchła wojna na Ukrainie i zaczęły się wędrówki, zaczęli przybywać do nas uchodźcy. Ponieważ pamiętam, że przed wybuchem pandemii obejrzałam Odysa w Teatrze Polskim. I siłą rzeczy ta analogia Odysa, który idzie do swojego domu i ta droga, która jest drogą niezwykłą i długą, nasunęła mi takie proste i oczywiste skojarzenie z tym, że ta droga tych ludzi, nie wiemy jak będzie długa, ale na pewno jest bardzo trudna.
Rzeczywiście, w sumie tak, spektakl Odys jest w tym momencie pokazuje, że jest rzeczywiście ponadczasowy, bo to premiera sprzed kilku lat, która zasadniczo wtedy opowiadała poprzez taki był zamysł twórców, realizatorów.
Ja przepraszam, ale ja ją obejrzałam pod koniec 2019 roku, chyba w październiku, no więc to tak nie aż tak stara, prawda?
Nie jest stara, natomiast to rzeczywiście to nie jest nasza ostatnia z ostatnich premier.
Oczywiście.
Natomiast przykład tego spektaklu rzeczywiście pokazuje to, że spektakle są ponadczasowe, że zasadniczo niezależnie od czasu, w którym powstają, mogą znaleźć potem odzwierciedlenie, albo można znaleźć elementy, które pasują do czasów, których jeszcze nie znamy, a które nas zaskakują. I chyba rzeczywiście tak też jest w przypadku spektaklu Odys. Wtedy, jak on powstawał, to była de facto taka bardzo prywatna opowieść Eweliny Marciniak i Marcina Cecko, który niejako przepisał ten tekst, albo starał się go urealnić. I mówi de facto o jakieś takie osobiste przeżycia związane z okresem transformacji, która miała miejsce w Polsce. Stąd też pewne takie dosyć drastyczne zabiegi, jeśli chodzi o zmianę funkcji, roli osób, które znamy z oryginalnego dramatu. Ale to jest właśnie piękne w teatrze. Myślę, że przy tej produkcji rzeczywiście też bardzo ważną rolę pełniła sama publiczność, bo nie wiem, czy państwo wiedzą, albo mogę to przypomnieć, że w samym procesie powstania, do samego procesu powstawania tego spektaklu również była zaproszona publiczność. Mm-hmm. Znaczy były spotkania, były próby otwarte, powstawały grupy, które miały realny wpływ na to, co się potem będzie działo na scenie i jakie będzie przyjmie ostateczny kształt ten spektakl. Nad tym wszystkim czuwał w sumie osoba, która pełniła funkcję nową w teatrze, czyli pedagoga teatru, pan Sebastian Świąder. To też pokazuje, że teatr się w ogóle zmienia i dostosowuje do rzeczywistości, bo patrząc z perspektywy mojej sytuacji, mojej kariery, jeśli to jest kariera w teatrze, w związku z teatrem, rzeczywiście o funkcji pedagoga na początku nikt nie mówił. I to jest rzeczywiście też funkcja, czy niezwykle ważna postać, bez której współczesnego teatru sobie by nie istniał teatr współczesny. Albo trudno sobie wyobrazić.
Teatr eksperymentuje od bardzo dawna. W latach 70. były słynne spektakle, w których reżyserzy posuwali się do eksperymentów dość szokujących dla widza. Nie mówię tylko o scenografii, ale mówię o włączaniu widza również do spektaklu. Ale tutaj istotą właśnie teatru jest i pięknem jest to, że ten widz może się włączyć, w przeciwieństwie do tego, co się dzieje w filmie, który jest pewną całością zamkniętą, prawda? Nawet w czasie spektaklu ktoś kaszlnie, ktoś się uśmiechnie, ktoś gdzieś tam skrzypi fotel. To jest taki niepowtarzalny klimat. Tego kino nigdy nie da.
No to rzeczywiście to są dwie odrębne i w ogóle skrajnie różne formy sztuki.
Ale współuczestnictwa też.
Tak,
widza,
oczywiście.
Prawda?
Bo trudno sobie wyobrazić, albo trudno mówić o jakimś udziale widza w momencie oglądania filmu. Tak? To jest jednak rzecz pewna odtwórcza, którą nieważne, czy obejrzymy pierwszy, czy dziesiąty, czy setny raz, zawsze będziemy widzieć dokładnie to samo. Natomiast to jest piękno teatru, że każdy spektakl jest zupełnie inny i to, co ja lubię w teatrze i to oglądać kilka razy spektakl, bo on za każdym razem jest zupełnie coś innego. To, o czym pani mówi, że my musimy sobie chyba zdawać sprawę, albo sobie go nie zdajemy, nie wszyscy sobie z tego zdają sprawę, że każdy wieczór w teatrze to również powstaje dzięki reakcjom publiczności i ich zachowaniom. Aha. Także każdy spektakl może nosić no, różne rzeczy.
Każdy spektakl jest teatrem.
Tak jest. O, tak, każdy spektakl jest teatrem. Znowu wracamy do tego samego, czym jest teatr.
Mówił pan o tym, że mówiliśmy oboje, że pulsem współczesności jest teatr w stopniu takim bardzo istotnym. Wróciliśmy do Odysy, ale proszę powiedzieć, jaka analogia z rzeczywistością może być zapisana w ślubach panieńskich? Jest to oderwanie od tego, co jest tętnem współczesnego życia, głównie życia politycznego, czy też jest szukaniem zupełnie nowych wątków? Śluby są w repertuarze.
Tak, śluby są w repertuarze oczywiście. Ja myślę, że to jest tak, że pani poruszyła też taki dosyć ważny aspekt, bo często się spotykam z takim stwierdzeniem, że teatr powinien być apolityczny. Ja mam wrażenie, że takie stwierdzenie się straszliwie się kłóci ze sobą, bo teatr musi, znaczy chcąc, nie chcąc, nawet jeśli mówi, że jest niepolityczny, to jest polityczny.
No jak ma być pulsem rzeczywistości,
dokładnie.
No to się nie...
A ponieważ żyjemy w świecie, gdzie rządzi niestety polityka, no to trudno od tego jakoś się oderwać. A śluby panieńskie rzeczywiście są takim obrazem współczesności. Tutaj Andrzej Błażewicz starał się wyciągnąć z klasyki, jaką jest na pewno tekst ślubów panieńskich, to, co może być istotne i ważne dla czasów współczesnych. Bo rzeczywiście historia, którą opowiada nam to dzieło, ten utwór jest zasadniczo już nie wspomina o tego, co się dzieje w dzisiejszych czasach. Bo mowa o, nie wiem, zachłonności ojca i starania się zrobić jakichś, nie wiem, małżeństw kontraktowych, albo pokazanie kobiet, które są kobietami słabymi, to jest zupełnie oderwane od tego, co możemy obserwować na zewnątrz. W związku z czym na pewno to jest taki spektakl, który możemy powiedzieć, że jest próba wyciągnięcia tego, że w każdym dramacie, który stanowi klasykę, można go przystosować albo znaleźć nowe sensy, które pasują do dzisiejszych czasów.
Dlatego ja pytam o ten sens w ślubach panieńskich.
Dla mnie to jest tak, że przede wszystkim diametralnie zmieniła się postać kobiet. To już nie są słabe kobiety, to są silne kobiety i na pewno to powstało w kontekście tego czarnych protestów w ruchu kobiet, które zbuntowały się, które walczyły o przywrócenie chyba swoich praw. Na pewno jest bardzo ważny, i to nie jest niespodzianka, bardzo ważny wątek heteronormatywności, czy też nie heteronormatywności, no chodzi o samego faktu tego, że wszystkie role w tym spektaklu grają mężczyźni, co też dodaje nowego kontekstu, o którym się mówi, który jest żywo dyskutowany w dzisiejszych czasach. Także na pewno ten spektakl jest takim przykładem.
Dotknęliśmy w pewnym sensie pewnego kryterium, które od początku istnienia teatru było jakoś tam odnotowywane, bo jeżeli ktoś obejrzał spektakl i chciał go ocenić, to odnosił się do wierności lub niewierności wobec tekstu. Ten problem wierności lub... Dzisiaj już nie myślimy o tym, ponieważ no, przed chwilą sam pan powiedział, jest to wpisywanie zupełnie nowych sytuacji w stare historie opowiadane w danym dramacie. Ale ten problem literatury, on ciągle wraca, że są tacy recenzenci, którzy mówią, że za daleko odszedł od prawzoru i literackiego i tak dalej.
Oczywiście, że tak jest. Myślę, że to jest naturalna kolej rzeczy i że to jest rzecz, której się nie pozbędziemy z teatru, ani się tego elementu nie wyeliminuje.
Ale przecież definiujemy teatr inaczej, więc dlaczego ciągle ma wracać do nas to kryterium oceny?
Ja myślę, że to jest za każdym razem indywidualna ocena, bo oczywiście są różne oczekiwania wobec teatru i wobec tego, co się chce zobaczyć na scenie. I myślę, że tu jest najważniejszy i najpoważniejszy problem, z jakim nastawieniem my idziemy na daną sztukę. Ja przypominam sobie sytuację, którą mieliśmy przy spektaklu Balladyna, którą reżyserował pan Krzysztof Garbaczewski, który na nowo przepisał Marcin Cecko, zachowując tylko i wyłącznie niejako pewną sytuację, ale osadził ją w zupełnie nowych realiach. I rzeczywiście było zaskoczenie niektórych widzów, pomimo uprzedzenia, że to jest przepisane, że zasadniczo no, to nie jest baladyna, a to jest baladyna, tylko powiedziana na nowo. I ja bym nie ograniczał i nie próbował wiernie za każdym razem odtwarzać tekstu, bo to no, cóż nowego w tym momencie można powiedzieć. A w momencie, w którym rzeczywiście próbujemy w jakikolwiek sposób to unowocześnić, chociaż to jest chyba straszne słowo, unowocześnić, nadać nowych sensów, myślę, że w tym sensie to, tak, to lepiej brzmi i jest bardziej właściwe, to jest główne zadanie teatru, które obecnie stawia się przed teatrem, im stawiamy przed teatrem.
Można się umówić, że idziemy do teatru po to, żeby zobaczyć pewne emocje w zupełnie innym świetle albo nadać samemu sens temu, co widzimy na scenie. A co jest no, problem balladyny, historia znana, zazdrość, zbrodnia tak i tak dalej. No, to są rzeczy, które podejmujemy nie postaci, tylko same emocje. Ale dotknął wam bardzo istotnej sprawy, mianowicie powiedział pan, że wiele zależy od tego, z czym idziemy do teatru. Z jakim. I ja muszę się przyznać, że ostatnio w sobotę widziałam spektakl reżyserowany przez znanego panu skądinąd Jakuba Skrzywanka. I to była autokreacja. To było w ramach eksperymentu TISZ, czyli teatr i szkoła. Szłam na ten spektakl z takim nastawieniem, że zobaczę głos młodego pokolenia. I się rozczarowałam. Zobaczyłam głos nowego, młodego pokolenia, ale sądziłam, że za oceną rzeczywistości pojawi się coś więcej. A tam właściwie było parę takich scen, pokazywanie, jak są jałowe rozmowy w rodzinach, albo ich w ogóle nie ma. Jak musimy sobie nawzajem wymuszać na sobie słowa, których oczekujemy, które są stymulatorem dobrych emocji, dobrych nastrojów i klimatu w domu. Ale równocześnie poza hasłem, niech ci, którzy mają więcej niż 70 lat, oddadzą władzę nam, bo my wiemy, co z nią zrobić. Ja tego, co oni mogliby zrobić, oni, 19-latkowie, nie zobaczyłam.
Ja niestety tego spektaklu nie widziałam.
Więc trudno nam rozmawiać. Ale ja mówię o tym, że szłam...
Rozumiem kontekst i co jest przedmiotem pani pytania. Ja myślę, że to jest tak, że to jest taki moment, w którym następuje trudność komunikacji między pokoleniami. Ja zawsze, mnie kiedyś bardzo zszokowała moja rozmowa z moim starszym synem, który w pewnym momencie dyskutowaliśmy o jakiejś rzeczy, nawet nie pamiętam jakiej rzeczy, ale powiedział zdanie, które mi uświadomiło, że coś jest nie tak. On na mnie powiedział, tato, ale ty jesteś z XX wieku. I to, dało mi to świadomość, że rzeczywiście my już nie potrafimy rozmawiać, bo pokolenie jest zupełnie inne. I zasadniczo, żeby móc rozmawiać, musimy szukać wspólnego języka i nie negować języka, którym się posługują młodzi, który totalnie jest nam obcy, bo my jesteśmy przyzwyczajeni do innej komunikacji albo do innego sposobu komunikowania. Natomiast trudno to negować, że oni w ten sposób myślą, że oni w ten sposób są się z nami komunikować.
Ja nie neguję. Doceniam i dostrzegam również to, że oni rzeczywiście obnażają pewne brak komunikacji w rodzinie, która w dużej mierze też, to jest prawdziwa diagnoza, ale oni sami nie rozmawiają z sobą. Oni sami zarzucają nas, nie wiem, no, taki troszeczkę roszczeniowa ta krytyka. A pamiętacie, kiedy zamknęli nas w szkołach? A pamiętacie, jak byliśmy na ulicy i policja? A pamiętacie? I cały szereg negatywnych ocen w stosunku do pokolenia, które ten świat tworzy. Być może zasłużyliśmy na to, ale ja myślę, że ten nasz wkład w rzeczywistość jest jednak większy, głębszy i znaczący.
Znaczy, ja myślę, że to jest tak, że to jest naturalna kolej rzeczy, że my przechodzimy przez pewien przez pewien próg z wiekiem i że to jest tak, że nawet w naszej młodości zawsze mieliśmy jakiś okres buntu
tak.
chęci walki o swoje. I ja to bardzo szanuję i w sumie się cieszę, że takie inicjatywy są i że młodzież potrafi w ten sposób reagować i mówić, co się im nie podoba albo co chcieliby zmienić, bo to daje nadzieję na to, że rzeczywiście może przyszłość będzie lepsza.
Rozumiem, panie dyrektorze, przyganę, której pan nie wypowiedział, ale chce mi pan powiedzieć, no tak, za moich czasów to pani właśnie mówi. Ja powiem szczerze, że ja nigdy nie sądziłam, że kiedykolwiek to powiem, ale jednak czasem mi się zdarza, no nie, no za naszych czasów.
Tak, a tu się każdy na tym łapie, tak jest. Tak.
Mówiliśmy o tym, że teatr to wizja i że szukanie czegoś istotnego, że szukamy czasem siebie. To ja zapytam pana wprost. Czy po to panu jest potrzebny teraz teatr, żeby pan odnalazł jakąś nową cząstkę siebie, a może teatr to marzenie, które pan realizuje?
Ja powiem tak, że myślę, że teatr dla mnie osobiście to jest tak chyba największa moja przygoda życia. Teatr jest w moim przypadku jak narkotyk. Człowiek się od niego straszliwie uzależnia. Ja już sobie obecnie nie wyobrażam życia bez teatru i nawet nie mówię w kontekście tego, czy dalej będę kierował teatrem, czy też, ale bardziej mi chodzi o obecność w teatrze, tylko jako widz. I dla mnie teatr jest takim zwierciadłem. Zwierciadłem, w którym po pierwsze mogę siebie zobaczyć, po drugie mogę innych zobaczyć.
A jakie marzenie pan realizuje dzięki teatrowi?
Jakie marzenie realizuje dzięki teatrowi? To jest chyba trudne pytanie. W sumie nie wiem, czy mam jakąś...
Zaskoczyłam pana tak, jak syn pana zaskoczył.
Tak. To jest taki element zaskoczenia.
To może podpowiem i zapytam inaczej. Jak pan patrzy teraz na ekonomię? Z perspektywy dyrektora teatru.
O dziwo to jest tak, że teatr to nie jest instytucja, która jest oderwana i żyje w jakiejś bańce. Jednak mimo wszystko ekonomia ma gigantyczny i bardzo duży wpływ na to, co się dzieje w teatrze. Sposób finansowania instytucji kultury w Polsce nie jest idealny. Rzekłbym, że nawet jest zły, bo mam poczucie, że w przypadku takiego miejsca teatrów publicznych to jest niestety dla organizatora, czy to są samorządy wojewódzkie, czy samorządy miast, to jest niestety działanie fakultatywne. Nie jest obligatoryjne, w związku z czym to jest takie działanie, które najłatwiej ograniczyć. Także takie wyzwania z zakresu ekonomii oczywiście jest. I sam jestem zdziwiony, że tę wiedzę, którą posiadam ze studiów, czy posiadam, jestem w stanie wykorzystać w takiej codziennej pracy.
To wracając do pytania o marzenie. Jakie marzenie realizuje teatr?
Dla mnie teatr realizuje marzenie o takiej szeroko pojętej wspólnotowości. Chciałbym, żeby każdy teatr był miejscem wspólnym dla wszystkich. Żeby każdy w nim się dobrze czuł, żeby każdy mógł rozmawiać o rzeczach błahych, ale i niezwykle istotnych, ale też o rzeczach niestety bolesnych.
No piękna puenta, panie dyrektorze, pod którą się tylko mogę podpisać. I dziękuję panu bardzo za spotkanie. Dziękuję również państwu. Do usłyszenia za tydzień.
Dziękuję bardzo.
Przystanek Życie.